Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym witają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Wakacje na finiszu, podobnie jak powoli przechodzą do przeszłości letnie festiwale, którym poświęcimy dziś sporo uwagi. Po raz drugi w Poznaniu Jan A.P. Kaczmarek zorganizował festiwal Transatlantyk, który posiadał także akcenty muzyczne. 21 sierpnia na gali kończącej imprezę w Teatrze Wielkim nagrodę Glocal Hero odebrali Elżbieta i Krzysztof Pendereccy. Jak podkreśla dyrektor festiwalu, to za lokalność w działaniu i tożsamości, a jednocześnie globalność w rozumieniu konsekwencji i kontekstu własnego działania. Profesor Krzysztof Penderecki podkreślił, że wśród ponad 60 nagród, które otrzymał, pierwszą odbiera z żoną.
Pan profesor Krzysztof Penderecki, panie profesorze, strasznie fajnie było państwa zobaczyć dzisiaj razem na tej scenie, gdzie rzeczywiście czarna maska zaistniała.
Tak. No i po pierwsze razem dostaliśmy pierwszy raz nagrodę, także to było rzeczywiście dla mnie coś nowego.
Takie nietypowe wyróżnienia, bo na pewno pan profesor ma tego całe mnóstwo. Myślę, że dają jakiś taki miły akcent, że pana działalność to nie tylko działalność kompozytorska.
Ja bardzo cenię to, co on robi właśnie z młodymi kompozytorami. Daje im możliwość uczestniczenia czynnego. No i to samo ja mam w projekcie, ponieważ my kończymy już nasze Europejskie Centrum w Lusławicach. Otwieramy podwoje gdzieś tam w styczniu, w lutym i będziemy po prostu prowadzić kursy, ale nie tylko dla oczywiście kompozytorów, bo kompozytorów to oczywiście nie można nauczyć na kursach, ale dla instrumentalistów, dla młodzieży, dla dzieci. Także teraz zacznie się rzeczywiście gorący okres w moim życiu.
Profesorze, czego życzyć? Posadzenia następnego z drzewa, zdrowia, czasu wolnego?
No tego najmniej jest już i chyba już nie będzie. Ale ja się już przyzwyczaiłem.
Ciągle pan wstaje rano i komponuje, tak jak pan zawsze to czynił robić?
Tak jest, zawsze.
Wobec tego serdecznie dziękuję. Jest pan rozrywany, więc nie zatrzymuję. Piękne
dziękuję
dzięki
i
gratuluję. Fragment Sinfoniety per Archi w wykonaniu Symfonii Varsovii towarzyszył wypowiedzi Krzysztofa Pendereckiego, także dyrygował tym utworem, a Szwed Daniel Bejban wygrał Transatlantic Film Music Competition. Leszek Możdżer był jurorem innego zmagania, gdy młodzi twórcy musieli na żywo po zobaczeniu filmu natychmiast stworzyć improwizowaną muzykę. W tej dziedzinie najlepszy okazał się Jacek Szwaj.
Ja byłem bardzo zaskoczony tym, z jaką łatwością jednak ten proces improwizacji następuje na scenie i widzę, że to rzemiosło improwizacji staje się coraz bardziej oczywiste i coraz mniej młodzi ludzie już jakby mają kłopotów z tym, że jednak coraz mniej widać, że jest to tajemne dla nich. To mnie bardzo cieszy, no bo jednak nie oszukujmy się, świat muzyki klasycznej darzy improwizację no, pewnego rodzaju, no z jednej strony pogardą, z drugiej strony wzbudza w muzykach klasycznych stany lękowe, proces improwizacji, natomiast nie jest to nic złego, nie jest nic trudnego, więc widzę, że te światy powoli zaczynają się łączyć, co jest naprawdę moim głębokim marzeniem, bo ja sam jestem reprezentantem tej idei, że muzyka klasyczna, muzyka jazzowa, muzyka improwizowana, muzyka gdzieś tam etniczna, podparta przecież wykształceniem, to się nawzajem nie wyklucza, to są tak naprawdę te same odsłony tego samego spektaklu i tego przykładem był właśnie ten konkurs. Młodzi ludzie radzili sobie znakomicie. Zwycięzca konkursu był jedynym uczestnikiem, który przeprowadził w sposób świadomy i konsekwentny ideę stosowania motywu. To znaczy często, pomimo tego, że improwizatorzy, młodzi ludzie nie mieli problemów jakby z budowaniem pewnego muzycznego świata, z rysowaniem tego wszystkiego, co się dzieje na ekranie, to często zapominali o tym bardzo ważnym jednak w rzemiośle kompozytora czynniku, który się nazywa melodia, operowanie motywem, powtarzalność pewnych rzeczy, które właśnie czynią dany utwór kompozycją, a nie tylko zestawem jakichś tam spontanicznych dźwięków, spontanicznie powstałych. Więc ta nagroda była głównie za to, za jego odwagę, za to, że on użył oprócz fortepianu, użył też własnego głosu na scenie i był w stanie przeprowadzić melodię, przeprowadzić motyw, skonstruować jednak coś, co można nazwać kompozycją. Oczywiście jeszcze nie do końca wyklutą, bo nie oszukujmy się, obejrzenie filmu w ciągu 6 minut, później natychmiastowe wyjście na scenę i zaprezentowanie jakiegoś pomysłu, no jest zadaniem bardzo karkułomnym i właściwie nie ma takiego mocnego, który by na tym nie poległ. Natomiast zwycięzca rzeczywiście tutaj wykazał się wyjątkowym zmysłem kompozytorskim.
Czyli potrzebne są tego rodzaju działania, to otwieranie furtek w różny sposób, żeby zdobywać po prostu doświadczenie.
No to na pewno, natomiast trzeba pamiętać, że młodzi ludzie potrzebują pomocy i to ciągle się czuję młody, ale pamiętam, że jeszcze parę lat temu też stawałem do konkursów różnorakich i wydaje mi się, że wsparcie i radość wynikająca z tego, że widzę młodych ludzi, którzy angażują się w muzykę, którzy poszukują piękna, no to daje nadzieję, że ten świat będzie lepszy.
Tak na gali festiwalu Transatlantyk orkiestra Lautunno pod dyrekcją Adama Banaszaka wykonała finałowy fragment uwertury Egmont Ludwika van Beethovena. Zespół wystąpił trzykrotnie na festiwalu, a podczas tego wieczoru w Teatrze Wielkim obok utworów Krzysztofa Pendereckiego właśnie wykonywał Ludwika van Beethovena ze względu na fakt, że Elżbieta Penderecka jest twórczynią festiwalu wielkanocnego. Dobiega końca 46. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Beata Górecka-Młyńczak zaprasza nas teraz do Bobolic, gdzie rozmawiała z Bogdanem Narlochem.
Pan profesor Roman Greenbrau na czterech różnych trąbkach, od trąbki piccolo po największą fliegerhorn. Dwa utwory konwencji takiego pogranicza muzyki klasycznej i jazzu z kontrabasem i z perkusją.
Opowiesz o płycie, która została nagrana w kościele w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bobolickach na pięknych organach, które zostały właśnie odrestaurowane.
Tak, instrument został całkowicie wyremontowany. Są to piękne, zabytkowe organy firmy Barniła Grüneberga ze Szczecina, dużej firmy, właśnie fabryki budowy organów, która działała głównie na tych terenach od połowy XIX wieku. I ta firma istniała tutaj do końca II wojny światowej, budując bardzo wiele różnych wielkości instrumentów. I jednym z jej wyrobów są właśnie organy w Bobolicach, zbudowane w 1886 roku w takiej konwencji brzmieniowej późnoromantycznych organów niemieckich, które brzmią donośnie, a jednocześnie bardzo miękko, bardzo również delikatnie, bardzo homogenicznie, można powiedzieć. I właśnie ten instrument został wyremontowany przez firmę pana Zdzisława Molina z miejscowości Odry i również obudowa organów, czyli ta zewnętrzna szafa, została również odrestaurowana przez taką pracownię konserwacji zabytków państwa Faustek z Torunia. Jest to w tej chwili kompletnie pięknie wyglądający i pięknie brzmiący instrument. On ma 20 głosów, wyposażone w dwie klawiatury ręczne i klawiaturę nożną, ale oczywiście te 20 głosów pozwalają na to, żeby wykonać na nim bardzo dużą literaturę organową, związana z okresem romantycznym, aczkolwiek na płycie są też utwory, które troszeczkę zahaczają o muzykę barokową. To, jakie utwory nagraliśmy w końcu, to było zdeterminowane samym instrumentem. Czyli głównie są tu jednak utwory, które można zaliczyć do muzyki w jakiś sposób romantycznej. Drugim elementem, który braliśmy pod uwagę, to pokazanie wielu trąbek, na których gra profesor Roman Gryn. I on gra jednocześnie na każdym koncercie przynajmniej na 4 albo na 5 trąbkach, więc chcieliśmy dobrać taki repertuar, w których te trąbki, wszystkie trąbki mogłyby być wykorzystane. Po trzecie wreszcie chcieliśmy, aby ta płyta byłaby lżejsza w słuchaniu, żeby nie nagrywać tutaj jakichś wielkich form, wielkich utworów, które by były również dla słuchacza w odsłuchu wymagające. W związku z tym tutaj skompilowaliśmy taki repertuar, w którym oczywiście jest muzyka łatwiejsza, ale również przemyciliśmy tutaj przynajmniej ze 2 czy 3 utwory, które są trudne wykonawczo i które wymagają troszeczkę już od słuchacza jakiegoś tam przygotowania.
A co się działo w Trzęsaczu i Świnoujściu? Halina Więcek przybyła.
W sierpniowym Szczecinie i na naszym wybrzeżu błyszczały muzycznymi barwami festiwale. Do trwających już od początku lata dołączyła 8. edycja festiwalu Sacrum Non Profanum, tym razem mająca koncerty w Częsaczu i Świnoujściu. Ten tygodniowy cykl koncertów organowo-kameralnych poświęcony był twórczości przedwcześnie zmarłemu w 2010 roku kompozytorowi Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu. Znani organiści Tomasz Adam Nowak, profesor Wyższej Szkoły Muzycznej w Detmold oraz Andrzej Mielewczyk, wirtuoz związany z berlińskim środowiskiem artystycznym, ciekawie improwizowali na tematy trzech utworów w dawnym stylu i symfonii pieśni żałosnych śląskiego mistrza. Festiwalowa publiczność zapamiętała na pewno piękny Beatus Wir z szczecińskim chórem imienia Jana Szrockiego i solistą Leszkiem Skrą oraz symfonię pieśni żałosnych z sopranistką Barbarą Tritt. Oba dzieła i orkiestrę Akademia prowadził dyrektor festiwalu profesor Bohdan Boguszewski. Szczególnie gorąco przyjęta była symfonia pieśni żałosnych.
Jeszcze czuję ten ładunek emocji. Cały wewnątrz jestem rozdrgany.
Bohdan Boguszewski, dyrygent.
Ponieważ ta muzyka porusza. To jest nieprawdopodobny ładunek emocjonalny. Wydawałoby się, jak się spojrzy w partyturę, że te długie, ciężkie nuty połączone łukami na przestrzeni kilku stron w partyturze nie mogą nic wyrazić, nic bardziej złudnego. Cała trudność polega na tym, żeby właśnie z tych długich nut coś wyciągnąć. Wszystko zależy od nastroju i klimatu, czy uda się zbudować odpowiedni nastrój, czy nie. Wtedy można mówić o jakimś sukcesie wykonawczym.
Przede wszystkim podeszłam na początku do pracy czysto technicznej.
Barbara Tritt, śpiewaczka.
Nad całą warstwą partii, ponieważ wymagała ona zarówno pokazania średnicy, niewygodnych też dla sopranów dźwięków, wymagała także pokazania niskich rejestrów, które musiały zabrzmieć na tle orkiestry, która w swoim składzie nie oszczędza wokalistki. Dalej to było przemyślenie tekstów, to była próba wyciągnięcia z tych tekstów jak najwięcej i pokazania jak najwięcej mnie w tych tekstach. Nie sugerowałam się żadnymi nagraniami, tylko przez chwilę słuchałam, żeby zapoznać się z warstwą orkiestry przed próbą. Starałam się, żeby to było do końca moje.
Wspomnę o jeszcze jednym koncercie, tym razem na najstarszym, bo 48-letnim festiwalu w Kamieniu Pomorskim. Wśród licznych zespołów wystąpiła tam grupa wokalno-instrumentalna Kamerata Nowa ze Szczecina, od 28 lat prowadzona przez dyrygenta, dyrektora programowego festiwalu Eugeniusza Kusa. Zespół wykonał utwory a cappella oraz msze Franza Schuberta, a był to niemal łabędzi śpiew Kameraty Nowej, bowiem nowa dyrekcja Zamku Książąt Pomorskich Morskich w Szczecinie, gdzie cały czas zespół działał, w swych planach artystycznych nie widzi możliwości dalszej współpracy.
W zasadzie już nie istnieją jako zespół zamkowy. Członkowie zespołu dostali wypowiedzenia, no i po prostu realizujemy w tej chwili te zobowiązania, które rok temu, właściwie w uzgodnieniu z dyrekcją zamku wtedy właśnie, i chcemy dokończyć to śpiewanie. Mamy jeszcze przed sobą koncert w Koszalinie i w Kołobrzegu. Filharmonia zaprosiła nas tak, że wydaje mi się, że to będzie właśnie ten nasz łabędzi śpiew.
Może znajdzie się sponsor, który użyczy wam nie tylko lokalu, ale i finansów, bo przecież dostarczyliście nam tylu wzruszeń, wykonując dzieła baroku, dzieła klasycyzmu, współczesne utwory właśnie w małych składach.
Więc oczywiście wielki żal, zespół został rozwiązany, ale żal przede wszystkim dlatego, że to jest grupa znakomitych, doświadczonych śpiewaków i zespół ten posiada w repertuarze 25 lub 30 dużych form wokalno-instrumentalnych, oratoriów, takie jak rekwiem, jak msze i tak dalej. Jest to ogromny potencjał do wykorzystania. Oczywiście wiele utworów śpiewaliśmy po raz pierwszy w Szczecinie. To wszystko szkoda, żeby gdzieś zniknęło.
Rozsławialiście imię miasto Szczecin i w Chinach, i w Brazylii, i w niemal całej Europie.
No przede wszystkim najbardziej znani jesteśmy w Niemczech i w tych przygranicznych naszych regionach Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, Berlinie i Brandenburgii. Jest to jakaś taka wizytówka. Uważam, że jeżeli komukolwiek z muzycznych zespołów czy wykonawców należałoby się tytuł ambasadora Szczecina, to właśnie temu zespołowi by przynależał.
W sierpniu opactwo cysterskie w Wąchocku wypełniała muzyka Johanna Sebastiana Bacha. Marcin Zdunik najpierw uratował koncert, wykonując sonaty na viola da gamba z argentyńskim klawesynistą Pablo Korfeldem. Czeski gambista bowiem Peter Wagner na 5 dni przed występem złamał rękę. A potem Zdunik podzielił się wykonaniem sonat solowych Bacha ze swoim profesorem Andrzejem Bauerem. Z wiolonczelistą rozmawia Leszek Ślusarski.
W ogóle koncerty są przede wszystkim jakimś moim sposobem na życie. Mam nadzieję, że tak zostanie, bo jest to wielkie szczęście dla mnie, że mogę uprawiać ten zawód, że mogę mieć na co dzień do czynienia z materią, którą kocham i w której tak naprawdę odnajduję się. Nie dość tego, mam do czynienia z materią, w której wiem, że mogę przekazać jakieś dobro po prostu drugiemu człowiekowi i publiczności, która przychodzi na moje koncerty. I nie mam tu na myśli dobra w postaci jakiegoś obiektywnego poziomu grania, tylko w postaci czystych, szczerych emocji, bo moim zdaniem to jest najważniejszy przekaz muzyki, nie względy profesjonalne i nie perfekcjonizm, tylko po prostu szczery przekaz muzyczny, czyli rzecz jakby zupełnie wyjęta z kategorii kariery muzycznej, czy z kategorii jakiegoś wyścigu o dobrą pozycję, tylko bardzo prosta sytuacja, w której muzyk siedzi przed publicznością i chce tej publiczności pokazać kawałek siebie, kawałek swojej emocjonalności poprzez dźwięki, a tym większe jego szczęście, jeśli może to czynić przez dźwięki tak wspaniałej muzyki, jak muzyka Bacha. To jest projekt dla mnie bardzo wyjątkowy, przede wszystkim ze względu na moją miłość do Bacha, który to kompozytor od wielu lat jak gdyby stanowi przedmiot moich bardzo silnych zainteresowań i ogromnego zamiłowania, nie tylko jako wykonawcy, ale też jako słuchacze. Ja bardzo dużo słucham Bacha, gram Bacha dużo bardzo na fortepianie. Jest to ogromna przyjemność dla mnie wnikać w tą polifonię bachowską, w tą misterną konstrukcję, której ja nie mogę odtworzyć ze względów technicznych na wiolonczeli, bo jest to instrument w zasadzie jednogłosowy, instrument melodyczny. Także na fortepianie bardzo chętnie grywam Bacha. Od wielu lat moim wielkim marzeniem jest zagranie sześciu suit Jana Sebastiana Bacha, sześciu suit na wiolonczele solo, ale ponieważ tak bardzo Bacha kocham, przez wiele lat bałem się podejść do tego wyzwania, po prostu żeby tego nie zepsuć, żeby nie zepsuć tej wspaniałej muzyki, w której nie ma jednej przypadkowej nuty nawet. Wiem bardzo dobrze, jak wiele pokory trzeba mieć w sobie, żeby wykonywać muzykę Bacha, a szczególnie, żeby podchodzić do tak szeroko zakrojonego projektu, jak wykonywanie całego cyklu. Dlatego cieszę się, że w moich planach przygotowywania całego cyklu, które być może ziszczą się już tej jesieni albo na wiosnę, znalazł się taki punkt pośredni, w którym ja mogę wykonać połowę tych suit, parzyste suit numer 2, 4 i 6, a w ramach którego projektu Andrzej Bauer, mój profesor, który prowadził mnie przez 5 lat mojej edukacji w Akademii Muzycznej w Warszawie, zagra pozostałe 3. I to jest kolejny wątek bardzo ciekawy i fascynujący dla mnie, bo Andrzej Bauer jest człowiekiem bardzo cenionym za swoje interpretacje suit bachowskich. Ja przez wiele lat i być może po dziś dzień nawet jego nagranie suit Bacha uważam za najwspanialsze, jakie kiedykolwiek powstało. Także mam wielki respekt przed nim jako wykonawcą suit Bacha i tym większą radością dla mnie jest to, że mogę razem z nim współtworzyć taki projekt i uzupełnić wykonanie sześciu suit Bacha.
A w objęciach tylko ona, wiolonczela.
No tak, w objęciach wiolonczela i tak było przez wiele lat i mam nadzieję, że będzie i ona mi towarzyszy i sprawia właśnie, że ja na tej scenie czuję się wspierany przez instrument, który ze mną tyle przeszedł różnych lepszych i gorszych chwil i różnych emocji, strachu, radości, czasem też frustracji, bo przecież praca i jeszcze praca nad tak delikatną materią wiąże się z różnymi bardzo emocjami. Także ja wchodząc na scenę czuję się bardzo szczęśliwy, że mam w rękach tą wiolonczelę, którą wciąż poznaję, choć wydaje mi się, że już wiele poznałem i wiele potrafię z niej wydobyć, to wciąż zaskakuje mnie, jak wiele jeszcze nie umiem, jak wiele jeszcze można się nauczyć. I to jest tak naprawdę najpiękniejsze, bo to powoduje, że ja widzę sens w długoplanowym życiu jako wiolonczelista, jako muzyk, a przecież w tym naszym doczesnym życiu o to chodzi, żeby odnaleźć jakieś swoje miejsce i odnaleźć sens swojej działalności.
A my słuchamy fragmentu Fandanga z gitarowego kwintetu Luigiego Boccheriniego, w którym partię wiolonczeli realizuje Marcin Zdunik. Kto odwiedził w ostatniej dekadzie sierpnia Wybrzeże i Trójmiasto, zapewne nie ominął festiwalu mozartowskiego w Parku Oliwskim, o którym jeszcze w trakcie trwania imprezy mówi dyrektor Jan Łukaszewski, organizator festiwalu, czyli dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego.
Program się dzieli na takie właśnie trzy zasadnicze grupy, to znaczy pierwsza to jest program adresowany do dzieci, popołudniem wczesnym, potem wieczorne koncerty klasyczne, a następnie całkiem nocne koncerty jazzowe, folkowe. Jeszcze pomiędzy tym klasycznym a nocnym koncertem jest pokaz tańczącej fontanny do muzyki Mozarta oczywiście. W przepięknych kolorach i gromadzi takie niezliczone rzesze ludzi, że aż mamy nawet problemy z włodarzami właściwie tego parku, bo tam ludzie wchodzą na trawniki, na różne miejsca, gdzie normalnie się nie spaceruje.
Mowa oczywiście o Parku Oliwskim.
O Parku Oliwskim, tak, tak, bo to wszystko się odbywa w Parku Oliwskim i w Katedrze Oliwskiej zakończy kilka orkiestr wspaniałych, Auxo z Markiem Mosiem, Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej w programie operowym, bo poprzednio robiliśmy arie operowe. W ubiegłym roku pokusiłem się na przedstawienie Così fan tutte w pewnych skrótach, no bo w tym parku no, pełne przedstawienie może nie, ale to takie sceniczne, nawet nie półsceniczne, a 3/4 sceniczne. Moi w kostiumach i z ruchem. Na tej samej estradzie jest i orkiestra, i oczywiście i scena, i akcja. W tym roku Wesele Figara, wykonanie artystów z Niemiec z kolei, z teatrów niemieckich, znakomitych zresztą śpiewaków, z naszą orkiestrą, oczywiście Filharmonią Bałtycką. Też w takiej samej wersji, też w kostiumach, też w ruchu scenicznym i tak dalej, ale z pewnymi dość poważnymi skrótami. Na zakończenie przepiękny utwór Mozarta, Litanie, De Venerabilis, Altaris Sacramento. Przepiękna muzyka tej litanii, Academy of Ancient Music. Znakomita orkiestra grająca na dawnych instrumentach. No i wspaniali soliści też zagraniczni, z Anglii, z Niemiec. Między innymi Christine Kier, to jest jedna z najciekawszych śpiewaczek w ogóle dzisiaj w Europie, śpiewających dawną muzykę. Ze Park Oliwski, Katedra Oliwska, gdzie od wieków brzmiała muzyka i nie tylko organowa oczywiście, gdzie również przedstawiano, jak się dowiedziałem z różnych źródeł, także i przedstawienia operowe. Mozarta może tam nie było, zresztą Mozarta nie było w Oliwie nigdy. Mozarta Wolfganga Amadeusza, a w Gdańsku był syn Mozarta, ten tak zwany lwowski Mozart, był w Sopocie, są źródła, ale jestem przekonany, że na pewno w drodze do Sopotu odwiedził Oliwę, ponieważ Oliwę odwiedzali wszyscy wtedy, i królowie, i różni podróżni, bowiem opactwo oliwskie wtedy, Cystersów, dzisiejsza katedra, organy wspaniałe i w ogóle dzieła sztuki, które są tam, przyciągały zawsze. Ja myślę, że Mozart, syn, jako organista, jako pianista, jako muzyk, to również chciał spróbować na tych organach. Tak wierzę.
Thank you.
Był to fragment Laudate Dominum Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Cecilii Bartoli i Akademii di Santa Cecilia pod dyrekcją Mung Wung Chunga. A my wracamy do Poznania, gdzie na męskim graniu, a więc imprezie typowo rockowej, wystąpiła Aleksandra Kurzak. Podczas próby z poznańską Filharmonią Orkiestra solistka znalazła czas dla mikrofonu Radia Merkury.
Rozmowa miesiąca.
Właściwie już ma komfortową sytuację, bo już pani nie musi zabiegać, czy wystąpić w Metropolitan, czy w La Scali. Pytanie jest tylko z czym i z kim. Jak pani kształtuje teraz ten swój głos? Bo widzę, że trochę pani ucieka od tych lżejszych już partii i idzie pani trochę w mocniejsze.
To znaczy od tych takich typowo stricte partii koloratorowych, z którymi chyba byłam kojarzona od zawsze przez to, że wygrałam konkurs Moniuszkowski dawno, to już jakby nie patrzeć jest 15 lat prawie, 14 lat temu. Zaczynałam jako tako bardzo, bardzo wysoki sopran koloraturowy i przez wiele lat śpiewałam Królową Nocy. Od tych partii już dawno odeszłam, a po zmierzeniu się z Trawiatą, z Łucją, rzeczywiście zaczęłam zauważać, że mogę sobie pozwolić powolutku, malutkimi kroczkami, na troszkę taki bogatszy repertuar. I teraz już zupełnie ostatni mój właśnie debiut w roli Julii, gdzie taki typowo lirycznej partii w Weronie, to rzeczywiście jest ta muzyka, którą zawsze powtarzam. To ta muzyka mnie najbardziej wzrusza i najbardziej jest mi bliska mojemu sercu. Od takiej malutkiej dziewczynki, bo od zawsze było moim wielkim marzeniem zaśpiewanie Małgorzaty w Faustie. Jak miałam 4 czy 5 lat, już się zakochałam w tej operze i spełni się to, bo za 3 lata będzie też debiut w tej roli. Także właśnie cieszę się bardzo, że to tak wszystko się ładnie układa, że głos pozwala na to, żeby wzbogacać ten repertuar, ale oczywiście nie stronię od jeszcze typowo takich popisowych, koloraturowych partii jak Łucja, czy jak właśnie Purytanie, w których niedługo będę też śpiewała. I będzie też na to dowodem moja druga płyta, którą wydajemy wspólnie z Dekką ponownie w Polsce. Ma się pojawić w listopadzie, poświęcona cała jednemu kompozytorowi, Rossiniemu, więc będzie tam bardzo dużo dowodów na to, że jeszcze sobie daję radę, mam nadzieję, że tak będzie to odebrane w takich właśnie karkołomnych jakichś koloraturkach.
A jak się śpiewało w Weronie?
Ja naprawdę uwielbiam tę scenę, tę arenę, to miasto. To jest tak unikatowa, jedyna w swoim rodzaju scena operowa. Tak przepiękne miejsce, z taką tradycją. Przecież w przyszłym roku to już będzie setni festiwal, na który mam nadzieję, że znowu pojadę, bo tak się rozstaliśmy z dyrektorem, do zobaczenia w przyszłym roku, więc naprawdę bym mogła wybierać jakieś miejsce na ziemi i spędzanie wakacji, to zawsze bym wybierała Weronę i chciała wracać tam na tą scenę.
Pani Olu, a jak pani udaje się przeforsowywać muzykę polską?
To był pomysł Dekki. To nawet nie było przeforsowanie z mojej strony. To sam dyrektor Paul Mosley powiedział, że wiesz co, fajnie było, gdybyśmy zamieścili jakąś polską arię, pokazali twoje korzenie, twoją narodowość, skąd jesteś. Uważam, że to za świetny pomysł. I mam nadzieję, że kolejną płytą, mam nadzieję, że ją wydam. Chciałabym właśnie z nim porozmawiać, aby to była muzyka słowiańska, ale myślę, że jeśli by się udało, chciałabym poszperać gdzieś tutaj w bibliotekach i znaleźć jakieś nieodkryte arie, a myślę, że jest ich wiele, to żeby to było tak w 80% opera polska.
Wiedziałam, że pani nawet w zasięgu ręki ma Mimi.
Mimi już miała być w tym sezonie, rzeczywiście, ale stwierdziłam, że za dużo pracuję i naprawdę to się trochę odbija potem na zdrowiu, bo jakimiś przeziębieniami, zmęczeniem, łapaniem właśnie różnych infekcji. Także miało być to w kwietniu tego roku i wiązało się to rzeczywiście z płytą, z Mimi i z Julią, dwiema partiami, jedna po drugiej debiutami, więc stwierdziłam, że Mimi naprawdę może jeszcze poczekać, 10 lat może jeszcze poczekać. Natomiast są partie, które być może za 10 lat już nie będę w stanie zaśpiewać, więc lepiej z głową to wszystko przeprowadzić.
Pani Olu, jest pani tutaj w dosyć szczególnym koncercie. Zgodziła się pani wystąpić w towarzystwie zupełnie innej muzyki. Jest pani gwiazdą klasyczną tego koncertu. Co panią skłoniło do podjęcia takiej decyzji?
Jestem, szczerze mówiąc, jakoś przerażona nawet tym, co ja zrobiłam, bo w pierwszym momencie, no dobrze, dlaczego nie? Świetne męskie granie, nie mam nic wspólnego ani z mężczyzną, ani... Śmiałyśmy się oczywiście, jakie męskie grania, skąd tu muzyka rozrywkowa, męska, która w tym kobieta i klasyka, zupełnie dwa inne światy. Taki był pomysł Kasi Nosowskiej, nowego dyrektora festiwalu, żeby mnie zaprosić. No stwierdziłam, Boże mój, dlaczego nie?
Thank you.
Waltz Musette z Cyganerii Giacomo Pucciniego śpiewała Aleksandra Kurzak z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Michaela Zanderlinga. A teraz uroczyście i niezwykle Zofia Stopińska o 20. jubileuszowym festiwalu Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu.
Wieczorny cykl koncertów zainaugurował w kolegiacie recital Jordi Savala, po czym kolejno zaprezentowali się Mikrologus, Sekwencja, Byzantion, Maria Skiba i Frank Psychol, zespół Dancerie i Adam Struk, Barokowa Orkiestra Wyszehradzka, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej i chór festiwalowy pod kierunkiem Czecha Roberta Hugo. Maciej Kaziński, dyrektor artystyczny festiwalu.
Jubileuszowość się może wyraża w nieco sposób przewrotny. Kiedy myślimy jubileusz, ma być hucznie, mają być fajerwerki, głośno, przemówienia. A dla mnie akurat 20. rocznica jest znakiem upływu czasu. Znaczy czas płynie, w związku z tym raczej chciałbym wskazać tutaj to zjawisko, to znaczy nie tyle zagłuszać ten upływ czasu, żeby zapomnieć o takiej istotnej rzeczy, że czeka nas jakiś kres, że dokąd zmierzamy, tylko właśnie o tym przypomnieć, czyli raczej spojrzeć się wstecz i raczej mieć taką refleksję nad upływem czasu. Jest pewna myśl przewodnia zawarta w całej konstrukcji tego festiwalu. Poszczególne programy nie są przypadkowe i one dopowiadają coś na jeden konkretny temat, a tym konkretnym tematem jest właśnie nasz stosunek do przemijania, do śmierci. I kiedy już postawimy sobie te różne rodzaje melancholii przed oczy, to finał będzie naszą odpowiedzią. W finale przewidziany jest Mesjasz. To zmartwychwstanie, które wybrzmi jako ostatni akord festiwalu, będzie naszą odpowiedzią.
W drugim dniu festiwalu Pieśń Naszych Korzeni odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Jarosławia, podczas której Jordi Savall został oficjalnie honorowym obywatelem miasta Jarosławia. Artysta nie zgodził się na rejestrację koncertu poświęconego pamięci zmarłej żony, stąd zapytałam dlaczego.
Tak myślę sobie, że to, co było właśnie piękne, to dlatego, że nie było to rejestrowane. To jest akt sztuki, który został zarejestrowany w sercu każdego uczestnika. I to jest bardzo ważne dla wykonawcy, ponieważ jest się zobowiązany w takiej sytuacji dać absolutnie wszystko, co ma się w duszy.
Z pewnością takich odznaczeń ma pan wiele. Honorowe obywatelstwo miasta Jarosławia.
Pour moi c'est quelque chose de particulier parce que c'est attaché à un moment d'une expérience à la fois artistique et humaine.
W Jarosławiu w ogóle zawsze czuję się specjalnie. Mam tutaj szczególne więzi przez też wspomnienia występowania z moim synem, który jest autorem jednego z utworów dedykowanych Jarosławowi, ale to właśnie jest to uczestniczenie i dzielenie się z ludźmi bliższe niż gdziekolwiek.
21 sierpnia po ceremonii nadania tytułu honorowego obywatela miasta Jarosławia Jordi Savall podziękował grając na swojej wspaniałej gambie.
Jeszcze o młodych talentach na Śląsku. Ewa Kafel w rozmowie ze Stanisławem Wierą.
Tegoroczny sierpień talentów to rzeczywiście bogactwo obsadowe i repertuarowe. Koncerty muzyki harfowej, akordeonowej, koncerty muzyki gitarowej z uczestnikami październikowej Śląskiej Jesieni Gitarowej. Gośćmi są słowaccy organiści i gość specjalny festiwalu, a więc węgierska cymbalistka Wiktoria Erenczar. Warto jeszcze wspomnieć o utalentowanym duecie Joanna Borowiec i Barbara Gładysz, który jest świeżym laureatem Międzynarodowego Konkursu Młodych Muzyków Città di Barletta. W koncercie inauguracyjnym wystąpiły dwa duety, Anna Leśniewska i Klaudia Moździerz. Drugi duet, Aleksandra Kulc, jest w tej chwili już znaczącą postacią polskiej wiolinistyki. Przecież to najlepsza uczestniczka polskiej ekipy ostatniego międzynarodowego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu ze swoją koleżanką z klasy wiolinistyki, tak można powiedzieć, bo obydwie młode skrzypaczki, zarówno Aleksandra Kulc, jak i Aleksandra Krawczyk, studiują w Krakowskiej Akademii Muzycznej u samej profesor Kai Danczowskiej. Nie możemy narzekać na brak talentów, o czym świadczy chociażby obsada tego koncertu finałowego. Ewa Tracz, nasza ubiegłoroczna uczestniczka Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych, utalentowany krakowski tenor Paweł Brożek i Radosław Rzepecki, baryton, także laureat już kilku konkursów, a w tym roku wygrał konkurs imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. W różnorodnym programie operowym, w ambitnych ariach, które zaproponowali do programu tego koncertu, to na zakończenie tego spotkania. Biorąc pod uwagę tę prawie 30-letnią działalność Silezji, można powiedzieć tak, że jej comiesięczna działalność koncertowa zamierała w miesiącach letnich. Było powszechne oczekiwanie, by ta regularność koncertów trwała także w miesiącach letnich. I tak powstał festiwal. Notabene z okazji 140. rocznicy miasta Katowice, wtedy odbyła się pierwsza edycja Sierpnia Talentów. Później już bardzo szybko zadomowił się w sierpniu w Katowicach, w takich salach koncertowych jak właśnie Studio Koncertowe Polskiego Radia, jak Muzeum Archidiecezjalne, jak Biblioteka Śląska. Czasami koncerty Sierpnia Talentów odbywają się też w sali koncertowej Akademii Muzycznej. I jest bardzo takim istotnym znakiem działalności promocyjnej Silezji. Pozwala publiczności poznać nowe twarze wśród młodych artystów, a oni za to na zasadzie sprzężenia zwrotnego mają możliwość pokazania się, co jest bezcenne.
I jeszcze na koniec wizyta w Lublinie Dorota Gonet.
Kończą się wakacje, a wraz z nimi letnie festiwale. Na szczęście nie wszystkie i nie wszędzie. Wrzesień jest od wielu lat miesiącem intensywnej działalności Filharmonii Lubelskiej, która tradycyjnie w tym czasie zaprasza melomanów na cykl koncertów muzyki kameralnej. Aktualnie odbywa się on pod hasłem Sanus per Artem – zdrowie poprzez sztukę. Nazwa nawiązuje oczywiście do słynnego uzdrowiska na Łęczów. Na początku lata zapraszałam Państwa do Pałacu Małachowskich na występy znakomitych śpiewaków. Teraz czas na instrumentalistów. Pierwsza atrakcja już 7 września, kiedy to w Nałęczowie wystąpi kwartet puzonowy, złożony z muzyków naszej orkiestry, prezentując utwory Tadeusza Paciorkiewicza. Dzień później, czyli w pierwszą sobotę września, z muzyką filmową pokaże się kwartet fletowy. Na kolejny koncert festiwalu w niedzielę 16 września organizatorzy zapraszają w okolice Lubelskich Jezior do Muzeum Regionalnego w Łęcznej, gdzie wierni melomani, ale także ci nowi, będą mieli okazję posłuchać znakomitego tria strojkowego Filharmonii Lubelskiej, które, uwaga, gra w niezmienionym składzie od 35 lat. Artystom towarzyszyć będzie pianista Andrzej Berezyński, a w programie m.in. Mozart, Schumann, Tanzmann i Dworzak. Festiwal Sanus per Artem zakończy się w Trybunale Koronnym na Starym Mieście w Lublinie w piątek 21 września recitalem Marioli Zagojskiej. Jest to dyrektor festiwalu, która przy akompaniamencie pianistki Joanny Szaleckiej-Pino zaśpiewa m.in. pieśni kurpiowskie Karola Szymanowskiego. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, a poszczegóły odsyłam Państwa na stronę internetową Filharmonii Lubelskiej. I oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Ale wracając jeszcze do wakacyjnych miesięcy, a właściwie do ostatniego piątku sierpniowego, 24 sierpnia do Lublina, przyjechał znakomity, bardzo znany w tej chwili zespół, czyli iCulture Orchestra. Zespół, który zaprezentował się w Lublinie z uwerturą Fantazją Romo i Julia Piotra Czajkowskiego, fontannami rzymskimi Vespighiego z Szymanowskim, z etiudą bemol i symfonią G-dur, ósmą symfonią Antonina Dworzaka, myślę, że ten właśnie koncert, jako podsumowanie niejako tego wszystkiego, co działo się muzycznie w Lublinie, pozostanie na długo w pamięci wszystkich, ale do tego koncertu, jeśli pozwolą Państwo, jeśli pozwolisz, Alu, powrócimy w kolejnym wydaniu naszej audycji.
Orkiestra I Caltro występuje pod dyrekcją 19-letniego Wenezuelczyka Ibicha Rivasa, może następcy Gustavo Dudamela, którego nagraniem żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.